Amen. W niedzielę słyszeliśmy słowo o Jezusie jako dobrym pasterzu, który przyszedł na ziemię dla człowieka, aby człowiek mógł mieć prawdziwe życie w Chrystusie Jezusie oraz aby było ono przepełnione obfitością. Brat Zibi na podstawie Ewangelii Jana 10 rozdziału właśnie tę myśl rozwijał. W 10 rozdziale, 10 wiersz, końcówka, Pan Jezus powiedział: ja przyszedłem, aby owce miały życie i obfitowały. I moglibyśmy zadać sobie pytanie, w czym my jako owce Pana Jezusa mamy obfitować? W jakich dziedzinach czy w jakich aspektach naszego życia? Odpowiedź brzmi: w każdej dziedzinie i w każdym aspekcie naszego życia Bóg pragnie Jego obfitości dla nas. W wymiarze duchowym Chrystus przyszedł po to, aby człowiek na nowo mógł mieć kontakt z Bogiem. W wymiarze sfery ducha, w sfery duszy emocjonalnej Jezus chce leczyć nasze zranienia, Jezus chce pomagać nam w każdych trudnościach, gdzie nasz stan emocjonalny jest zachwiany. W wymiarze fizycznym Jezus przyszedł, aby także leczyć nasze chore ciała i mamy przywilej modlitwy o to, aby sińce i rany Pana Jezusa uzdrawiały nasze ciała. W sferze materialnej, finansowej Pan Jezus uczył uczniów modlitwy pańskiej, gdzie między innymi mówił: chleba naszego powszedniego. A więc mamy prawo przychodzić do Pana i oczekiwać Jego obfitości do tego, aby mieć co jeść, w co się ubrać. Bóg oczekuje, aby w naszych rodzinach, w miejscu naszej pracy, nauki, w relacjach z innymi Jego obfitość, Jego błogosławieństwo były rozlewane w naszym życiu. Na podstawie czego tak sądzę? Na podstawie dzisiaj tylko 3 fragmenty podam, aby to potwierdzić. 2 Koryntian 1:20 mówi nam, że w Jezusie wszystkie obietnice znalazły swoje tak. I na bazie tego słowa możemy modlić się, aby zarówno w sferze duchowej, emocjonalnej, fizycznej, materialnej i w każdym innym aspekcie naszego życia obietnice Boże się spełniły dzięki Panu Jezusowi. W liście do Efezjan 1:3 Paweł napisał, że Bóg w Jezusie Chrystusie ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. A więc w Jezusie Bóg darował nam swoją obfitość i swoje błogosławieństwo. Piotr podobną myśl nam przekazuje w 2 swoim liście i też 1:3, łatwo do zapamiętania, Efezjan 1:3 i 2 Piotra 1:3, gdzie mówi, że w Chrystusie Jezusie mamy wszystko, co jest nam potrzebne do życia i do pobożności. Już, bracia i siostry, na przykładzie tych tylko 3 wersetów możemy stwierdzić, że Bóg chce, aby w Jezusie Chrystusie twoje życie było życiem pełnym, obfitym i błogosławionym w każdym aspekcie życiowym. Bóg chce, abyś miał prawdziwe życie i abyś obfitował. A co to znaczy prawdziwe życie? Prawdziwe życie tak naprawdę rozpoczyna się wtedy, gdy się naradzasz na nowo, gdy stajesz się owcą w stadzie Pana Jezusa, mówiąc obrazowo analogią 10 rozdziału Ewangelii Jana. 7 wiersz tego rozdziału mówi: Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. I później dalej w 9 wierszu mówi: ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. A więc stajesz się owcą Jezusa w momencie nowych duchowych narodzin. Jezus staje się twoim pasterzem. Pasterzem, który tak bardzo cię kocha, że mówi o sobie, że jest gotowy oddać swoje życie za owce. 11 wiersz mówi: ja jestem dobry pasterz, a dobry pasterz swoje życie kładzie za owce. I Pan Jezus nie skończył tylko na mówieniu, ale później to udowodnił, że tak bardzo ukochał ciebie i mnie, grzesznego człowieka, że zdecydował się umrzeć za nas. I dlatego staliśmy się Jego dziećmi i, używając tej analogii, Jego owcami w Jego stadzie. Od tej chwili Jesteś owcą Jezusa i rozpoczęło się tak naprawdę prawdziwe Twoje życie, bo Twój duch, który był martwy z powodu grzechów, oddzielenia od Boga, ożył w Jezusie Chrystusie i możesz mieć społeczność z żywym Bogiem. Możesz mieć społeczność ze zmartwychwstałym Chrystusem. Możesz mieć społeczność z Duchem Świętym. I Bóg chce, abyś miał prawdziwe życie w Nim. Pan Jezus powiedział, że jesteś Jego owcą i On cię zna. Trzeci wiersz mówi, owce prawdziwego pasterza rozpoznają, słuchają Jego głosu i On po imieniu woła owce swoje i je wyprowadza. I w 14 wierszu mówi, ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje owce mnie znają. I chciałbym zatrzymać się na tym ostatnim stwierdzeniu. I moje owce mnie znają. I postawić nam pytanie, czy znasz głos Jezusa? I teza, którą dzisiaj postawię podczas mojego kazania, to potrzebujesz nauczyć się rozpoznawać głos Jezusa, aby Twoje życie było życiem w obfitości i błogosławieństwie. Potrzebujesz nauczyć się rozpoznawać głos Jezusa, aby Twoje życie było życiem w obfitości i błogosławieństwie. Jak człowiek może się tego nauczyć? Jak jesteśmy w stanie rozróżnić, rozpoznać głos Jezusa, który mówi, ja znam swoje owce i ja do nich mówię i gdy ja do nich mówię, to one rozpoznają mój głos i idą za mną. Odpowiedź jest bardzo prosta. Możesz nauczyć się rozpoznawać głos Jezusa poprzez bliską i intymną relację z Nim. Tylko tak uczysz się rozróżniać głosu Jezusa spośród wielu różnych głosów dochodzących do Twoich uszu, czy fizycznych, czy w sferze ducha. Nie tak dawno, aby to zilustrować, to podam taki przykład. Oglądałem program przyrodniczy, gdzie była mowa o reniferach w Kanadzie, które przemierzają kilka tysięcy kilometrów z południa aż na daleką, daleką północ po to, aby urodzić tam małe w bezpiecznym miejscu i później z tymi małymi wracają znowu kilka tysięcy kilometrów na południe, gdzie żyją przez większą część roku. I było tam powiedziane, że gdy rodzą się małe, to od samego początku ich narodzin matka uczy dziecko rozpoznawać swój głos. Te stada, które się tam łączą w jedno duże stado, to jest około 15-20 tysięcy osobników i dziecko musi nauczyć się rozpoznawać głos swojej matki, że gdy przychodzi niebezpieczeństwo, gdy ona wyda głos, to on wie, gdzie biec. On wie, gdzie podążać za nią. I tam było powiedziane, od samego początku, od narodzin, matka zaczyna mówić, w cudzysłowie, mówić do swojego dziecka, do małego renifera, aby on nauczył się rozpoznawać jej głosu. Tak samo ty i ja, każdy z nas, gdy narodziliśmy się na nowo, Jezus chce, abyśmy jako owce Jego stada nauczyli się rozpoznawać Jego głos. Tak więc jedynym sposobem nauczenia się rozpoznawania głosu Jezusa jest bliska, wręcz intymna więź z Nim. I tę relację bliską, intymną z Jezusem osiągamy tylko poprzez co? Poprzez modlitwę. Poprzez modlitwę. I dziś chciałbym powiedzieć o modlitwie i zatytułowałem moje kazanie Czy znasz głos Jezusa? Czy znasz głos Jezusa? I będę chciał poruszyć kilka podstawowych zagadnień dotyczących modlitwy. Dlaczego powinniśmy się modlić? Powody dla modlitwy? Zasady efektywnej modlitwy? W czym tkwi moc modlitwy? Dziś chciałbym się skoncentrować na osobistej modlitwie każdego z nas. Jak uczy się rozpoznawać głos Jezusa? A przy najbliższej okazji, gdy będę usługiwał, będę chciał mówić także o Kościele, który się modli. O modlitwie, którą powinniśmy zanosić jako Kościół. Ale dzisiaj chciałbym skoncentrować się na osobistej modlitwie, która, wierzę, jestem przekonany, gdy się nauczymy rozpoznawać głos Jezusa, sprowadza obfitość, błogosławieństwo i Boże działanie do życia takiej osoby, która nauczy się rozpoznawać głos Jezusa. Czym jest modlitwa? Najprościej ujmując, rozmową z Bogiem. To jest najprostsza definicja modlitwy. Gdybyśmy troszkę chcieli to rozwinąć, to ująłbym to tak. Modlitwa to czas z Bogiem w intymnej rozmowie, która oparta jest na bliskiej relacji. Modlitwa to czas spędzony z Bogiem w intymnej rozmowie i oparta jest na relacji. Wszystkie ludzkie relacje oparte są na ciągłej komunikacji. W ten sposób i w ten sam sposób, bym powiedział, nasza relacja z Bogiem jest zbudowana, jest utrzymywana i rozwijana wskutek modlitwy, wskutek komunikowania się, wskutek rozmowy. Modlitwa to dwutorowa forma komunikowania się, gdzie dzielimy się z Bogiem naszymi myślami, naszymi odczuciami, emocjami, otwieramy przed Nim nasze serca. Często to wyraża się poprzez uwielbienie, wdzięczność, chwałę. Wtedy też przedstawiamy nasze potrzeby, prezentujemy prośby, wstawiamy się za innymi, a więc rozmawiamy z Bogiem o tym, co leży w naszym sercu. I wtedy też w modlitwie, tej dwutorowej formie komunikowania, pozwalamy Bogu odpowiadać na tę modlitwę. A więc wsłuchujemy się, medytujemy, oczekujemy w cichości, wyciszamy się i słuchamy, co Pan Jezus poprzez Świętego Ducha chce do nas powiedzieć. A więc modlitwa to rozmowa z Bogiem. Dlaczego powinniśmy się modlić? Chciałbym podać 3 powody. Może znaleźlibyśmy więcej, ale uważam 3 kluczowe i istotne. Dlaczego powinienem się modlić? Po pierwsze, pokazanie zależności od Boga. Gdy modlę się, to pokazuję Bogu, że jestem od Niego zależny. Gdy się nie modlimy, to mówimy do Boga: nie jesteś mi potrzebny, sam poradzę sobie w moim życiu, dlatego z Tobą nie chcę rozmawiać. Gdy się nie modlimy, to taką postawę prezentujemy w stosunku do Boga. Panie Boże, sam sobie poradzę w swoim życiu, nie musisz interweniować. Najczęściej ludzie zaczynają modlić się i wzywać Bożego imienia w trudnościach, w trudnych okolicznościach. Nawet nasze przysłowie mówi: jak trwoga, to do Boga. Gdy człowiek nie jest w stanie sobie poradzić, gdy sytuacja go przerasta, to nagle zaczyna wzywać kogoś wyższego, bo wie, że nie jest w stanie sobie poradzić. I mówi: Boże, pomóż mi. Gdybyśmy modlili się i uwzględniali Boga w każdym aspekcie życia, to jestem przekonany, doświadczalibyśmy więcej Bożych łask, więcej Bożych błogosławieństw i więcej Bożej obfitości w naszym życiu. Nie bez przyczyny Paweł napisał, i to było w sylwestrowy wieczór, tutaj podczas kazania pastora wspomniane, 1 Tesaloniczan 5:17, bez przestanku się módlcie. A więc nie tylko w desperacji, nie tylko w trudnościach, gdzie nie ma wyjścia, a więc Panie Boże, ratuj, ale bez przestanku oznacza w każdej okoliczności życiowej, w dobrej i w złej, bo modlitwa to nie jest desperacka prośba, choć może czasami tak być, ale modlitwa jest rozmową z Bogiem. Jezus jest dla nas wzorem, jeżeli chodzi o modlitwę, a poprzez to pokazanie całkowitej zależności od Boga. Gwoli przypomnienia tylko Jana, 5 rozdział, więc kilka kartek wcześniej, 19 wiersz. Tym słowem dzieliłem się podczas nabożeństwa świątecznego. Jeżeli ktoś chciałby, nie będę tej myśli rozwijał, tylko chcę tu pokazać, kto chciałby przesłuchać, to zapraszam. Jest napisane: zaprawdę powiadam wam, nie może syn sam od siebie nic uczynić, tylko to, co widzi, że ojciec czyni. Co bowiem on czyni, to samo i syn czyni. Ojciec bowiem miłuje syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Pan Jezus powiedział: tak bliską mam relację z Bogiem, tak jestem całkowicie zależny od Ojca, że tylko to, co u Niego widzę, a więc jestem w tak bliskim kontakcie, że widzę Ojca w działaniu i robię to, co On, co u Niego zobaczyłem. Dokładnie robię to, co On chce, abym robił. 8 rozdział, 28 wiersz. Pan Jezus mówi: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. Modlitwa jest ukazaniem zależności, gdzie od Ojca odbieramy i się uczymy. Jezus mówi: ja tylko mówię to, co nauczyłem się od Ojca, bo mam z Nim taką bliską relację. 12 rozdział, 49 wiersz. Pan Jezus mówi: bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. Bo ja nie z siebie samego mówię, ale to, co usłyszałem, co mam powiedzieć, to przekazuję dalej. To jest pokazanie zależności od Boga. I gdy modlisz się, to pokazujesz Bogu: Boże, moje życie jest całkowicie zależne od Ciebie. Wyższy jeden fragment, 14:24. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. Dokładnie ta sama myśl jest przedstawiona. Jezus mówi: ja nie mówię w swoim imieniu, ale reprezentuję Ojca, bo z Nim mam społeczność, z Nim mam kontakt, On mnie posłał, z Nim mam codzienną, regularną społeczność i mówię wam to, co Ojciec ma w sercu dla was. A więc dlaczego powinieneś się modlić? Powinieneś się modlić, aby pokazać swoją zależność od Boga. W każdej okoliczności życiowej, przed każdą decyzją, którą podejmujesz, istotną dla twojego życia, powinieneś porozmawiać o tym z Ojcem. Powinieneś porozmawiać o tym z Jezusem. Powinieneś zapytać, co Bóg ma na ten temat do powiedzenia. To jest po pierwsze. Ukazujesz zależność od Boga. Po drugie, utrzymywanie kontaktu z Bogiem. Gdy modlisz się, to utrzymujesz kontakt z Bogiem. Pan Jezus zilustrował to w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, pierwszych 8 wersetów, gdzie mówi, obrazując to, że On jest krzewem, a my gałęziami, latoroślami. I w 5 wierszu 15 rozdziału Jezus mówi: ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. I dodaje Pan Jezus: bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Bo beze mnie, jeśli nie trwacie we mnie, nic uczynić nie możecie. To oznacza, to stwierdzenie, że bez Jezusa i bez Jego pomocy nie możemy zrobić nic, co ma trwałe rezultaty, co ma wieczne wartości. Sami o własnych siłach nie jesteśmy w stanie wydać takiego owocu, który będzie miał wpływ na twoją wieczność i przyniesie trwałe rezultaty. Bo to nic beze mnie uczynić nie możecie, to ktoś powie: ja wiele rzeczy bez Jezusa mogę zrobić. Oczywiście, bo to dotyczy twojej duchowej relacji z Nim. I w tym kontekście Pan Jezus mówi: jeśli nie trwasz we mnie, nie jesteś w stanie przynieść owocu. Nie jesteś w stanie wydać owocu trwałego, pełnego, wartościowego. Tylko poprzez trwanie w Jezusie osiągamy wzrost, dojrzałość i przynosimy owoc. I dalej Pan Jezus w 7 wierszu mówi: jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Pan Jezus pokazuje nam tę tajemnicę. Jeśli trwamy w Nim, to gdy prosimy, przedstawiamy, prezentujemy nasze potrzeby, On mówi, to wam się stanie. Tak będzie, bo trwacie we mnie, bo czerpiecie ze mnie. A to osiągamy poprzez społeczność z Nim, społeczność modlitwy. A więc modlimy się, aby utrzymywać żywy kontakt z Bogiem, aby trwać w krzewie, którym jest Jezus. I po trzecie, dlaczego powinniśmy się modlić? Aby doświadczać Bożej mocy. Poprzez modlitwę stajemy się uczestnikami Bożego działania. Wskutek modlitwy okoliczności się zmieniają. Wskutek Twojej modlitwy Bóg odpowiada i czyni swoje dzieło. W liście Jakuba, w 5 rozdziale, 16 wiersz, końcówka, a w zasadzie ostatnie zdanie tego wiersza brzmi: wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Gdy się modlisz, to czyni różnicę. Gdy się modlisz, to okoliczności się zmieniają. Gdy się modlisz, to Bóg odpowiada na tę modlitwę. Jakub mówi, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. On mówi w kontekście uzdrowienia, w kontekście wyznawania grzechów, w kontekście pomocy od Boga. I mówi, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I podaje nam przykład. 17 i 18 wiersz. Mówi o Eliaszu. Mówi, Eliasz był dokładnie takim samym człowiekiem jak my. I modlił się usilnie, bo wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, więc Eliasz usilnie się modlił, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3,5 roku. I później znowu się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. I poprzez to słowo Jakub zachęca nas, ludzi wierzących, do modlitwy. Mówi, gdy się modlicie, to doświadczacie Bożej mocy i Bożego działania, Bożych cudów. Mówi, popatrzcie na Eliasza, taki sam jak my. Usilnie się modlił, 3,5 roku susza. Znowu usilnie się modlił, Pan zesłał deszcz. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. A więc modlimy się, bo chcemy pokazać swoją zależność od Boga. Modlimy się, aby utrzymywać kontakt z żywym Bogiem. I modlimy się, aby doświadczać Bożej mocy w swoim życiu i widzieć Boże działanie. Jakie są zasady efektywnej, skutecznej modlitwy? Po pierwsze, aby skutecznie, efektywnie się modlić, to musisz mieć pragnienie. Fundament życia modlitewnego. Pragnienie determinuje Twoje życie. Jak bardzo spragniony jesteś Boga. Jak bardzo spragniony jesteś Bożej obecności. Jak bardzo chcesz poznawać Boga. To pokazujesz poprzez swoje pragnienie i postawę. Pragnienie daje początek żywej, intymnej, głębokiej społeczności z Bogiem. I Bóg to pragnienie honoruje i na nie odpowiada. Popatrzmy na kilka fragmentów Bożego Słowa. Psalm 42 i 2 wiersz. 42:2. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Takie porównanie uczynili synowie Koracha, autorzy tego psalmu. Tak jak jeleń pragnie wody, świeżej, płynącej wody, aby się napić, bo jest spragniony, tak oni powiadają, moja dusza pragnie Ciebie. 63 psalm, 2 wiersz. Dawid ujął to tak. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona, i bezwodna. Inne porównanie. Dawid mówi: tak bardzo oczekuję Ciebie, szukam Ciebie, pragnę Ciebie, jak ziemia, która długo nie zaznała deszczu. Ja pamiętam kiedyś, gdy byłem w Stanach Zjednoczonych, to była jedna z większych temperatur w okolicach Nowego Jorku, ponad 40 stopni przez kilka tygodni się utrzymywało i żadnego deszczu. I pamiętam, gdy tam byłem, to spadł deszcz, półgodzinny deszcz. Ziemia była bardzo mocno popękana. No, wiecie, jak wygląda ziemia bez deszczu, bez wody. I spadł ten deszcz i padał bardzo obficie. I po pół godziny wyszedłem na dwór, na zewnątrz, popatrzyłem na tę ziemię i nie widziałem żadnej różnicy. Ona była tak mocno spragniona, że nawet te półgodzinne obfite opady jeszcze nie zmieniło tej ziemi, bo to wszystko wsiąkło. Dawid mówi: jak ziemia zeschła, spragniona, bezwodna, tak bardzo chcę zassać Ciebie, Panie. Tak bardzo chcę mieć społeczność z Tobą, Panie. 84 psalm, 3 wiersz. Czytamy: dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty. To jest postawa serca człowieka, który mówi: pragnę Twojej obecności, Panie. Jak zwierzę, które chce się napić, jak spragniona ziemia, która przez długi czas nie dostała deszczu, tak ja pragnę Twojej obecności. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 7 rozdziale powiedział: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie i pije do mnie. Niech przyjdzie do mnie i pije. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus powiedział: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. A więc wszystko zaczyna się od pragnienia. Wszystko zaczyna się od pragnienia. I pragnienie Boga i Bożej obecności powinno być największym pragnieniem naszego ducha i naszego życia. Ale bardzo często oszukiwani jesteśmy przez różne rzeczy i zaczynamy pragnąć innych rzeczy. I koncentrujemy nasze pragnienia na rzeczach, które myślimy dadzą nam ukojenie, satysfakcję, zaspokojenie. Ale niestety po pewnym czasie zauważamy, że choć to osiągnęliśmy takim trudem, poświęceniem, to nie daje nam pełnej satysfakcji. Wyglądamy czegoś innego, nowego, aby może tym zapełnić to wewnętrzne pragnienie, które Bóg położył w Twoje serce, gdy się zrodziłeś na nowo, bliskiej relacji z Nim, ale tego miejsca i tego pragnienia niczym innym, bracie i siostro, nie zaspokoimy, jak tylko społecznością z Bogiem i z Jego Duchem Świętym. Dlatego nie dajmy się zwieść, że są pragnienia, które zaspokoją naszego ducha. Nie ma. Naszą duszę, nasze emocje, nasze oczy, pożądliwość, tak. Ale jeśli te pragnienia przewyższają pragnienie Boga, to po pewnym czasie to pragnienie Boga będzie coraz mniejsze i słabsze w naszym życiu. I wtedy nie będziemy mogli, nie mając pragnienia rozmowy z Bogiem, spędzania czasu z Bogiem na rozmowie, oczekiwać Jego obfitości i błogosławieństwa, bo nie będziemy słyszeć Jego głosu. W pewnym okresie swojego życia wszedłem w taką pustynię, gdzie zaczęło mi się bardzo trudno modlić. I moja modlitwa była bardziej z przekonania, że powinienem się modlić, niż dlatego, że pragnąłem się modlić. I to trwało jakiś czas. Ja przyszedłem do Boga i mówię: Boże, ja nie chcę takiego stanu, bo ja nie chcę odmadlać, ale ja chcę rozmawiać z Tobą. Ja nie chcę odmawiać modlitwy, ale chcę przemadlać, rozmawiać z Tobą. Ale nie było gdzieś pragnienia. I receptą na to było powiedzenie o tym Bogu. I od tego się zaczyna. Powiedziałem: Boże, dzisiaj nie mam pragnienia, ale proszę Cię, abyś mi to pragnienie dał. A Boże Słowo mówi, że Bóg daje i chcenie, i wykonanie. I tak wołałem do Boga. Stawałem, mówię: Boże, znasz moje serce. Wiesz, że nie ma żadnego grzechu ukrytego. Wiesz, że nie ma nic, co by odgradzało, a po prostu nie chce mi się modlić. Wiem, że mam się modlić, ale mi się nie chce. Wlej w moje serce, Duchu Święty, pragnienie. I Bóg zaczął to robić. I Bóg zaczął wlewać pragnienie w moje serce. I ta modlitwa stawała się żywą modlitwą, realną rozmową z Bogiem. Nie odmadlaniem, nie odmawianiem, ale rozmową z Bogiem. I dziękuję Bogu za to, że nauczył mnie tej lekcji. A więc jeśli, bracie, siostro, nie masz pragnienia, to zweryfikuj swoje życie. Czy czasami gdzieś twoje pragnienia nie idą w innym kierunku? A jeśli nie i pragniesz Bożej obfitości w swoim życiu, to zacznij od wyznania tego. Boże, potrzebuję Ciebie, pragnę Ciebie w moim życiu. Pragnę Twojego działania i Twojej mocy. Potrzebuję Ciebie. A gwarantuję, że Bóg Ci odpowie. Że Bóg, weryfikując Twoje serce, Twoją postawę, zamysł Twojego serca, będzie wlewał pragnienie. I to pragnienie spowoduje, że zaczniesz z radością przebywać w obecności Bożej. Będziesz cieszył się na samą myśl, że możesz porozmawiać z Bogiem. To nie będzie czymś trudnym, ale czymś radosnym. Ale wszystko zaczyna się od pragnienia. Błogosławiony, który łaknie i pragnie Bożej sprawiedliwości, Bożej obecności. Bóg obiecuje, że będziesz zaspokojony, będziesz nasycony, bo On może to pragnienie zgasić i ono może być tylko w Nim ugaszone. Więc po pierwsze, aby skutecznie się modlić, to musisz mieć pragnienie. Po drugie, potrzebujesz mieć wiarę. Wiara jest niezbędną w relacji z Bogiem. Hebrajczyków 11:6 mówi nam, że bez wiary Bogu podobać się nie możesz. Ten, kto przychodzi do Niego, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają i do Niego przychodzą. To jest postawa wiary. Niewiara zabija Bożą moc. Niewiara gasi Boże pragnienia. Cuda nie mogą mieć miejsca, bo jest niewiara. Ale kiedy wierzysz, kiedy nie ograniczasz Boga, kiedy to wyznajesz, kiedy szeroko myślisz, kiedy wiesz, że Bóg Wszechmogący może pomóc i zainterweniować, wtedy spodziewaj się Bożego błogosławieństwa. Spodziewaj się Bożej odpowiedzi. Spodziewaj się Bożego działania. Pan Jezus powiedział w Mateusza 21:22, że gdy się modlimy z wiarą, to o cokolwiek byśmy prosili, otrzymamy. Bo wiara ściąga Boże błogosławieństwo i Boże działanie do naszego życia. Dlatego miej wiarę, rozwijaj wiarę, czytaj Boże Słowo. Patrz, w jaki sposób Jezus dokonywał wielu wspaniałych rzeczy. Patrz, w jaki sposób używał innych mężów i kobiety po to, aby Boża moc się zamanifestowała. Niech to wzbudza Twoją wiarę, że Bóg jest nieograniczony i w Twojej sytuacji, w Twoim problemie, w Twojej okoliczności może Ci pomóc, bo jest Bogiem Wszechmocnym, bo jest niczym nieograniczony, a wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, gdy modli się z wiarą. Dlatego módl się, posiadając wiarę. Po trzecie, aby prowadzić skuteczną modlitwę, efektywną modlitwę, potrzebujemy wytrwałości. Wytrwałość. Wytrwała modlitwa to modlitwa aż do skutku, aż do osiągnięcia celu, aż do zobaczenia, jak Bóg odpowiada. I najlepszą tutaj ilustracją jest Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. Bo w tym kontekście Pan Jezus ją powiedział. 18 rozdział Ewangelii Łukasza, pierwszy wiersz mówi: powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. I opowiedział historię sędziego i biednej wdowy. 18 rozdział, pierwszy wiersz do 8 wiersza jest ta historia opisana. I ta wdowa zaczęła przychodzić i mówić temu bezbożnemu człowiekowi: weź mnie w obronę. On nie chciał, ale wskutek jej natarczywości w końcu powiedział: dobrze, wezmę w obronę Ciebie, będę bronił Twojej sprawy. I Pan Jezus, mówiąc o wytrwałej, nieustającej modlitwie, zamyka to Takim podsumowaniem, siódmy wiersz. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko trzy znajdzie wiarę na ziemi. Tylko trzy znajdzie wiarę. A więc znowu, to co już powiedziałem, wiara połączona z wytrwałością. I Pan Jezus, używając tego podobieństwa, chciał powiedzieć nam to. Zobaczcie, biedna wdowa, niesprawiedliwy, bezbożny sędzia, a jednak była w stanie załatwić swoją sprawę. A co z wami? Nie jesteście biedną wdową, jesteście dziećmi Bożymi i czy wasz Ojciec w niebie, który jest sprawiedliwy, dobry, miłosierny, gdy wołacie do Niego z wiarą, nie odpowie na waszą modlitwę? To jest zrozumienie tego podobieństwa. Skoro ona była w stanie wyżebrać u tego sędziego to, co chciała, to my nie musimy żebrać, bo przychodzimy do Ojca naszego. A dzieci nie przychodzą do Ojca żebrząc, ale przychodzimy oczekując, bo jesteśmy Jego dziećmi i mamy prawo modlić się, aby nasze potrzeby, nasz duchowy, nasz niebiański Ojciec zaspokoił. Bo On nas nauczył, abyśmy przychodzili do Niego, abyśmy oczekiwali od Niego odpowiedzi. Dlatego Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, 7 wiersz, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a wam otworzą. I tam dalej 8 wiersz, bo kto puka, temu otwierają. I podaje przykład tego. Pukajcie, nachodźcie, bądźcie wytrwali, nie ustawajcie w tym, nie poddawajcie się. Miejcie wytrwałość w modlitwie, módlcie się aż do skutku. I po czwarte, zasadą skutecznej, efektywnej modlitwy jest konsekwencja, stałość. Połączone to jest z wytrwałością, ale w innym kontekście. Gdy mówię o konsekwencji modlitwy, o stałości w modlitwie, to mam na myśli wyrobienie sobie nawyku codziennej rozmowy z Bogiem. Stale, systematycznie, planując, tak jak planujemy różne inne rzeczy. Nie kiedy mi się uda lub nie uda, ale ja mam czas z Bogiem. Pan Jezus powiedział, ty gdy się modlisz, wejdź do swojej komory. A więc to czas specjalnie przeznaczony na rozmowę z Ojcem. Zamknij za sobą drzwi i rozmawiaj ze mną. Tego oczekuję, bo chcę mieć z tobą społeczność, wyznaczony czas z Bogiem. Jezus miał taki zwyczaj. Gdy patrzymy na życie Jezusa, to zauważamy, że to był styl Jego życia, to był wypracowany zwyczaj, nawyk rozmowy z Ojcem. Modlitwa była czymś kluczowym i ważnym. Dlatego wyrabiaj to konsekwentnie, codziennie. Nie zaniedbuj modlitwy. Oczywiście rozpoczynaj od, jeżeli tego nie robiłeś regularnie, od krótkich modlitw, ale módl się codziennie, systematycznie. Rozmawiaj z Bogiem systematycznie, jeśli chcesz nauczyć się rozpoznawać Jego głos. I po piąte, ostatnie, modlisz się skutecznie i efektywnie, gdy nauczyłeś się słuchać. Masz pragnienie, masz wiarę, wytrwałość, stałość, potrzebujesz słuchania. To, że nie słyszysz głosu Bożego, to nie oznacza, że Bóg nie mówi. Bo Bóg mówi. Bóg słyszy i Bóg odpowiada. Ale jeśli Go nie słyszysz, to oznacza, że nie dostroiłeś się do tego, aby usłyszeć Boży głos. Nie nauczyłeś się rozpoznawać Bożego głosu. Dlatego potrzebujemy dostroić się, nauczyć się rozpoznawać Boży głos. Często jesteśmy zbyt zabiegani i zbyt zajęci i mówimy Bogu bardzo szybko o naszych potrzebach, problemach, sytuacjach. Panie Boże, pomóż, pobłogosław i lecimy. A kiedy Bóg ma nam odpowiedzieć, jak my nawet nie mamy czasu, aby posłuchać? I potem pojawiają się różne myśli, kiedy zbliża się sytuacja trudna lub rozwiązanie i potrzebujemy podjąć decyzję. Jesteśmy w chaosie. Bo się denerwujemy, stresujemy i mówimy, Bóg nie mówi. Bóg mówi, ale my nie słyszymy, bo nie spędzamy czasu, aby słyszeć. Bo tylko naopowiadamy Panu Bogu i lecimy. A Bóg chce, abyśmy nauczyli się słuchać. Gdy uczniowie w jednym momencie przyszli tacy podekscytowani do Jezusa, wiele wspaniałych rzeczy widzieli, doświadczyli, gdy się modlili o chorych i tak dalej, i tak dalej. A Pan Jezus, gdy przyszli tacy naładowani, mówi do nich, a teraz idźcie na osobność. Idziemy sobie posiedzieć razem, bo potrzebujecie czasu ze mną. Tak samo w naszym życiu Pan Jezus oczekuje, abyś miał czas na osobności z Nim. Abyś potrafił oderwać się od zgiełku, od zabiegania i w wyciszeniu, cichości przyszedł przed oblicze Boże. Aby posłuchać, co Bóg ma Ci do powiedzenia. Abyś mógł usłyszeć Jego głos, który mówi, ale potrzebujemy się dostroić. Bóg pragnie społeczności z Tobą. Dlatego, bracie, siostro, drogi przyjacielu, chciałbym, abyśmy nauczyli się słuchać głosu Jezusa. Jest to proces. Po jednej modlitwie nie nauczysz się rozpoznawać głosu Jezusa. Ale kiedy wiesz, dlaczego powinieneś się modlić, dlatego, że jesteś owcą Jezusa i chcesz nauczyć się rozpoznawać Jego głos, aby pójść Jego śladem i za Jego głosem. Kiedy wiesz, że gdy modlisz się, pokazujesz zależność od Niego, utrzymujesz z Nim kontakt i pragniesz doświadczać Jego mocy, to zachęcam Cię do tego, abyś zaczął się modlić. Abyśmy zaczęli się modlić. Miej pragnienie, a jeśli go nie masz, to wołaj do Pana o nie. Miej wiarę, niech ona nie ogranicza, ale rozszerza Boże działanie w Twoim życiu. Posiadaj wytrwałość aż do skutku. Bądź stały i konsekwentny, wyznacz sobie czas z Bogiem i słuchaj, co Bóg do Ciebie mówi. Dostroj się do Bożego odbiornika, abyś mógł usłyszeć. Chciałbym na koniec już podać takich kilka praktycznych wskazówek, jeżeli chciałbyś rozpocząć życie modlitwy. Po pierwsze, rozwijaj nawyk codziennej modlitwy. Rozpocznij od krótkiej i stopniowo ją rozwijaj. Ja się nie dziwię, że niektórzy ludzie, którzy nie prowadzą życia modlitewnego, gdyby mieli przyjść na spotkanie godzinnej modlitwy, to są wystraszeni. Ja też bym był, bo nie miałbym co Bogu powiedzieć przez godzinę, jeżeli nie umiem 5 minut z Nim porozmawiać. To ja się nie dziwię, że ludzie są wystraszeni, gdy na samą myśl, chodź na godzinę modlitwy. A co ja przez godzinę będę robił? Dlatego rozwijaj, zacznij od małego czasu, ale bądź konsekwentny. Rozwijaj nawyk codziennej modlitwy. Po drugie, dziękuj Bogu codziennie za dobre rzeczy, których doświadczyłeś. Poprzez to uczysz się dziękczynienia. A więc trwaj w uwielbieniu, w dziękczynieniu dla Pana w modlitwie. Jest wiele rzeczy, za które możesz Bogu dziękować. To rozwija Twoją modlitwę. Niektórym pomaga muzyka. Włączają sobie kasety uwielbiające i wtedy łatwiej im się modli, wielbi Boga. Czyń to. Ja lubię sobie przed modlitwą przeczytać psalm dziękczynny, który pobudza moje serce do dziękczynienia i chwały. Możesz mieć swój sposób, który cię prowadzi do dziękczynienia. Miej listę potrzeb. Po trzecie, spisz ją i regularnie przedstawiaj ją Bogu. Potrzeby odnośnie siebie, najbliższych, o mądrość w podejmowanych decyzjach, o możliwość złożenia świadectwa i wiele różnych potrzeb, które mamy. Przedstawiaj je regularnie Panu, a kiedy Bóg odpowie, to odfajkuj. Gdy popatrzysz, powiesz, Boże, dzięki Ci, że odpowiadasz na modlitwy. Po czwarte, ucz się słuchania. Wycisz się i słuchaj. Miej zeszyt i zapisz to, co słyszysz. Zobacz, jeżeli pytałeś Boga o radę, Bóg Ci coś odpowiedział, zapisz to. I po pewnym czasie wrócisz, zobaczysz, czy to jest ten głos od Jezusa, który pozwolił Ci przejść zwycięsko daną sytuację, czy może to był potrzeb kogoś innego, czy być może Twoja myśl z Twojego serca. A więc ucz się słuchać Bożego głosu. Po piąte, spotykaj się z innymi na modlitwę, z tymi, którzy także pragną rozwijać swoje życie modlitewne. Bądź wierny w uczęszczaniu na modlitwy, ucz się tego. ale także w swoich domach, gdy się spotykamy, wykorzystujmy czas na modlitwę z tymi, którzy chcą. Po szóste, rozmawiaj z innymi, bardziej doświadczonymi w tej dziedzinie. Ucz się od nich, w jaki sposób umieją rozpoznać głos Pana, w jaki sposób Bóg ich prowadzi. I po siódme, czytaj książki w tym temacie. Są ludzie doświadczeni, którzy przeszli, umieją rozpoznawać głos Ducha Świętego i dzielą się tym. Korzystaj z rady innych. Ucz się na błędach innych. To jest mądrość życiowa. To są takie praktyczne wskazówki, uważam za słuszne i dobre, jeżeli chcemy rozwijać życie modlitewne. Bracie, siostro, jeżeli chcesz Bożej obfitości w swoim życiu, musisz nauczyć się słyszeć głos Jezusa jako swojego pasterza. Uczysz Go się tylko wtedy, gdy masz intymną, bliską relację z Nim. Wtedy nie dasz się oszukać innemu głosowi i dokładnie wiesz, kiedy Pan Jezus do ciebie mówi, co mówi i w jaki sposób cię prowadzi. Innej drogi nie ma, niestety. Dzisiaj wielu ludzi chciałoby coś szybko, natychmiast, ekspresowo, instant. Ale w relacji z Jezusem nie ma czegoś jak instant. Tylko głęboka, intymna społeczność z Nim uczy cię słuchać i rozróżniać Jego głos w swoim życiu, aby podejmować właściwe decyzje. Wstajmy do modlitwy. Chciałbym, byśmy modlili się o to, abyśmy mogli stać się osobami modlitwy. Nie osobami, które odmadlają, zmawiają modlitwę, ale które rozmawiają z Bogiem. Chciałbym zapytać się, czy są wśród nas osoby, które chciałyby takiej modlitwy się uczyć, czy ją pogłębiać, czy rozwijać, bo chcą życia w obfitości i chcą słyszeć głos Jezusa, który ich prowadzi. Czy są pośród nas takie osoby, które chciałyby podjąć taką decyzję? Chcę. Może masz pragnienie, może go nie masz, ale chcesz i o tym Panu mówisz. Czy są takie osoby? Chciałbym, by takie osoby podniosły ręce, które chcą uczyć się modlić. Jest nas wielu, bardzo wielu. Chciałbym, byśmy mogli przyjść do Pana i powiedzieć, Boże, tak jak uczniowie do Jezusa, naucz nas modlić się. Naucz nas, Duchu Święty, rozmawiać z Jezusem, rozmawiać z Ojcem. Naucz nas rozpoznać głos Jezusowy spośród wielu, wielu głosów, które dochodzą do naszych myśli, do naszych serc. Ojcze, w imieniu Pana Jezusa pragniemy stanąć przed Twoim obliczem i dziękować Tobie za to, Panie Jezu, że jesteś dobrym pasterzem. Dziękować Tobie za to, że przyszedłeś, aby oddać swoje życie za owce i aby życie stało się, prawdziwe życie stało się udziałem owiec i aby to życie było życiem obfitującym. Panie, Ty powiedziałeś, że znasz każdą z osobna owce i Twoje owce znają Twój głos. Dzisiaj, Panie, odpowiadamy sobie na pytanie, czy znamy Twój głos. A w zasadzie, Panie, wyznajemy, chcemy, Panie, nauczyć się słuchać Twojego głosu, rozpoznawać ten głos i rozróżniać spośród wielu, wielu głosów, które dochodzą do naszych duchowych uszu czy fizycznych uszu. Panie, chcemy uczyć się modlić. Chcemy, Panie, nauczyć się modlić w Twój sposób. Panie, chcemy nauczyć się rozmawiać z Tobą. Panie, dlatego prosimy Cię poprzez Świętego Ducha, abyś nas uczył rozmowy z Ojcem. Abyśmy w tej intymnej społeczności z Jezusem mogli nauczyć się rozróżniać głos Jezusa, który mówi do nas, gdy podejmujemy decyzje, gdy potrzebujemy wsparcia i porady, gdy potrzebujemy odpowiedzi. Panie, dziękujemy Ci za to, że Twoje Słowo poucza nas i mówi nam o powodach modlitwy. Panie, poprzez modlitwę pokazujemy naszą zależność względem Ciebie. Pokazujemy, że nasze życie całkowicie jest zależne od Ciebie w dobrym i w złym. Panie, poprzez modlitwę, gdy się modlimy, okazujemy, że utrzymujemy z Tobą żywą, realną więź, jak powiedziałeś, z krzewem, jako latorośle. I poprzez modlitwę, Panie, chcemy doświadczać Twojej mocy. Chcemy widzieć, jak działasz, bo wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I dziękujemy Ci za przykład Eliasza, który był takim samym człowiekiem jak my. Ale gdy się modlił, to Ty dokonałeś cudu. Dziękujemy Ci za to. Panie, naucz nas modlić się. Panie, potrzebujemy umieć modlić się skutecznie, efektywnie. Panie, modlimy się o pragnienie w nasze serca, abyśmy ich pragnęli spędzać czas z Tobą ponad wszystko inne. Abyśmy nie dali się zwieść, aby pragnąć rzeczy, które nie zadowolą i nie usatysfakcjonują naszego ducha. Panie, chcemy posiadać wiarę. Wiarę, która porusza góry. Wiarę, która zdobywa wiele, bo wierzy w Ciebie, w Boga nieograniczonego. Panie, chcemy uczyć się wytrwałości, modlitwy aż do skutku. Skoro ta wdowa potrafiła uzyskać to, co chciała od bezbożnego człowieka, to ileż bardziej my, gdy wytrwale wołamy jako Twoje dzieci do Ojca w niebie, nie otrzymamy tego, co prosimy? Panie, dziękujemy Ci, że otrzymamy. Dziękujemy Ci, bo powiedziałeś, proście z wiarą, a otrzymacie. Panie, chcemy uczyć się konsekwencji i stałości. Chcemy mieć wyznaczony czas z Tobą, codziennie i regularnie, aby z Tobą rozmawiać, aby wyciszyć się spośród gwaru i zabiegania i spędzić czas z Tobą, abyśmy słyszeli Twój głos, abyśmy rozpoznawali ten głos, abyśmy nauczyli się słuchać, Panie, bo modlitwa to rozmowa. Prosimy Cię o to, Duchu Święty, abyś nas uczył modlić się, abyś nas uczył rozpoznawać głos Jezusa, abyśmy szli za głosem Jezusa, aby nasze życie było życiem obfitości, pełnym łask i Twoich błogosławieństw. I za to Tobie dziękujemy, za możliwość rozmowy z Tobą, Panie. Dziękujemy Ci, że zniżasz się do nas i pragniesz z nami mieć społeczność poprzez właśnie komunikację, rozmowę. Za to Ci dziękujemy, Ojcze, w imieniu Jezusa, w Świętym Duchu. Amen. Amen.
Jesteś powietrzem, jesteś powietrzem, Twa święta obecność we mnie, Ty sam. Jesteś powietrzem, jesteś powietrzem, Twa święta obecność we mnie, Ty sam. A ja tak pragnę Ciebie, codzienny chleb, Twe żywe słowo dane mi dziś. To mój codzienny